Zdaje się 8:35 minut, słabo widzę, bo włączone są światła telewizyjne. Tak, 8:35 minut udało się. Naszym gościem jest dziś poseł Platformy Obywatelskiej, kandydat tej partii Nowoczesnej na prezydenta Szczecina, Sławomir Nitras. Witam panie pośle, dzień dobry.
Dzień dobry, witam po 3 latach w Radiu Szczecin.
Przypominam, że naszej rozmowy można nie tylko słuchać, ale również można ją obejrzeć. Jest rejestrowana przez 4 kamery. I transmitowana w internecie kilkanaście minut po jej zakończeniu. Całość będzie dostępna na stronie www.radioszczecin. Zakładka rozmowy pod krawatem. Serdecznie państwa zachęcam do tego, aby tę rozmowę obejrzeć. Witam panie pośle jeszcze raz. Dzień dobry. Dlaczego zdecydował się pan na kandydowanie?
Bo wydaje mi się, że podobnie trochę jak w roku 2006, Szczecin wymaga pewnej korekty. Wydaje mi się, że myślę, że pan o tym wie i większość słuchaczy, a może nie większość, już jednak minęło parę lat, wie, że ja byłem jednym z inicjatorów, jeśli nie głównym inicjatorem jakby zaproponowania, kandydowania panu prezydentowi Krzystkowi. I to była moim zdaniem dobra zmiana dla Szczecina po prezydencie Jurczyku, ale wydaje mi się, że po 12 latach formuła pana prezydenta Krzystka trochę się wyczerpuje. Wydaje mi się, że, a znam go bardzo dobrze, wydaje mi się, że jest człowiekiem, który nieco oddalił się, delikatnie mówiąc, od mieszkańców miasta. I ta kampania wyborcza przekonuje mnie, że rzeczywiście tak jest, że postrzega on Szczecin przez niewątpliwe swoje sukcesy, bo można jego sukcesy wymieniać, chociażby bulwary czy kilka innych inwestycji, ale chyba zapomina o takim dniu codziennym szczecinian i żyje w atmosferze takiego przekonania o tym, że wszystko idzie w dobrą stronę. A Szczecin jest miastem,
no dobrze,
które
to zapytam pana, co idzie w złą stronę, co złego dzieje się w mieście, dlaczego Szczecin wymaga zmian. I czy Krzystek jest słabym prezydentem, a może słabym menadżerem?
Nie, Krzystek nie jest słabym prezydentem. Krzystek, wydaje mi się, że wyczerpuje się pewna formuła. Ja z pełnym przekonaniem głosowałem za ograniczeniem ilości kadencji w samorządzie. Dlatego, że wydaje mi się, że ludzie się po prostu zmieniają. Ja mam dzisiaj 45 lat, jak przypomnę sobie siebie w wieku 30 kilku lat, a dzisiaj to wydaje mi się czasami, że jestem zupełnie innym człowiekiem. Inaczej patrzę na rzeczywistość. I tak samo jest z prezydentem. Znaczy prezydent, który jest otoczony pewnym kordonem urzędników, swoich najbliższych doradców, który ma, każdy ma taką tendencję do tego, że chce dobrych wiadomości, że chce usłyszeć, że jest bardzo dobry, że inwestycje się udały, że ludzie są zadowoleni. Wydaje mi się, że trochę tak w takim kokonie pan prezydent żyje i to jest naturalna tendencja. Jeden się temu bardziej oprze, drugi temu się mniej oprze. Wydaje mi się, ja obserwuję uważnie to zaplecze i otoczenie pana prezydenta, że oni żyją swoimi problemami, nie problemami Szczecina, tylko żyją swoimi
codziennymi problemami. No dobrze, to jest cecha każdej władzy. Ona się zużywa.
Ale pytając,
w tym
co się dzieje?
Proszę pozwolić mi dokończyć. Ona się zużywa. Za chwileczkę panu oddam głos. Ona się zużywa, to jest oczywiste i jasne. Pan mówi, że żyje prezydent w pewnym kokonie. To są wszystko raczej poboczne wątki. Ja się chciałem zapytać konkretnie. Tak, poboczne. Chciałem pana zapytać, co w mieście działa źle? Co by pan zmienił? Jakie zmiany pan by wprowadził i czy pan na to ma pomysł?
Ja mówię o tym bardzo dużo. Tak, wprowadziłbym na przykład. Na pewno w Szczecinie działa źle pomoc społeczna. Nie mamy domów pomocy społecznej. Prezydent zaniechał budowy 3. domu pomocy społecznej w Szczecinie, a powinien budować 3. i budować 4. bez jakiejkolwiek pomocy, bo nie można nazwać pomocą 1000 złotych. Jakiś bon. Są ludzie chorzy na Alzheimera. 1500 ludzi czeka, 1500 rodziców, właściwie 3000 rodziców, 1500 dzieci czeka na miejsca w żłobkach, 1500 dzieci czeka na miejsca w przedszkolach. Proszę pana, remonty szkół, niektóre szkoły nie widziały remontów od lat. Jeżeli popatrzy pan na centrum miasta, pan podejrzewam też zna inne miasta niż Szczecin polskie, nie mówię o zachodzie Europy, to aż przyjemnie przejść się Śródmieściem. Zawsze jest takie miejsce, którym można się pochwalić. Proszę się przejść Złotym Szlakiem od Urzędu Miasta do Zamku czy do bulwarów. Połowa kamienic wygląda tak, jak wyglądało w latach 90. Chodniki niewiele się zmieniły. Nie mamy czym się pochwalić pod tym
Pan jako
względem.
Poseł ziemi zachodniopomorskiej doskonale wie, że ten zasób komunalny, poniemiecki zasób komunalny, bo tak rzecz trzeba nazwać, jest najbardziej, przepraszam za słownictwo, zapuszczony i wymaga najwięcej pieniędzy w Polsce.
Nawet więcej
niż w Warszawie, w przeliczeniu per capita, absolutnie tak.
To jest absolutnie nieprawda, proszę pana, jeżeli popatrzymy na jak tam pan
Ale ja mówię o faktach, to znaczy panie
ja
pośle, nie, panie pośle, proszę, ale... proszę posłuchać, jeszcze raz chcę, proszę zweryfikować te dane, jeżeli nie mam racji. Szczecin ma największy zasób komunalny w Rzeczpospolitej Polski po niemiecki, znajdujący się w najgorszym stanie technicznym.
Proszę pana, tylko jeżeli cofnęlibyśmy się 10 lat temu na przykład i zobaczyłby pan, jak wyglądało w Śródmieście Łodzi, i popatrzyłby pan, jak wygląda dzisiaj i porównał to ze Szczecinem, to rzeczywiście można się zgodzić, że przez 10-12 lat Szczecin w tej materii de facto nie zrobił nic. To jest kwestia filozofii. Mhm. Dla mnie te kamienice w Śródmieściu, całe Śródmieście, to nie jest obciążenie, to jest gigantyczny kapitał. I to jest wstyd, że 1500 lokali komunalnych stoi i nie pracuje. Ja mam na głównej ulicy Jana Pawła II biuro. Proszę zobaczyć, jak wygląda lokal, który jest w parterze, w Alei Fontan i należy do miasta. Ostatnio został sprzedany. Powybijane szyby w parterze straszyły kilka lat. To jest proszę pana, pana majątek, to jest mój majątek, nas wszystkich, który przez lata leżał nieużywany.
Czyli ta część miasta, Śródmieście, wymaga szczególnego dofinansowania i szczególnego programu. Na razie wymienił pan dwie rzeczy, czyli pomoc społeczna, zbyt mała liczba miejsc w przedszkolach i żłobkach i zdewastowane czy zapuszczone, bo chyba to będzie lepiej brzmiało.
Ja mówię, tak, oczywiście.
Śródmieście Szczecina.
Ale to nie oznacza, że my mamy się ograniczyć tylko do Śródmieścia Szczecina. Ja przedstawiłem program remontu 170 ulic w Szczecinie. Ulic różnych, ulic w Śródmieściu, ale i również ulic na dzielnicach. Jeżeli popatrzy pan na to, jak wyglądają uliczki Pogodna, jak zobaczy pan na to, jak wyglądają Gumieńce, jak wyglądają uliczki na osiedlu Arkońskie, jak zobaczy pan, wie pan, paradoks polega na tym, najlepiej wyglądają te ulice, które są zarządzane przez niektóre spółdzielnie mieszkaniowe. Jak ja pojechałem na przykład na osiedle Bukowe, to powiem panu uczciwie, że ja zazdroszczę mieszkańcom Bukowego, jako mieszkaniec Śródmieścia czy Pogodna, stanu infrastruktury chodnikowej, ulic. Ale odpowiedź moim zdaniem jest prosta, bo o to nie dba pan prezydent Krzystek, tylko spółdzielnie mieszkaniowe i nie zarządza tym ZDITM, tylko zarządzają tym spółdzielnie mieszkaniowe. To pokazuje, jak archaiczne są te instytucje, które właśnie zarządzają naszymi chodnikami, naszymi ulicami czy naszym zasobem komunalnym. Oni wszystko to postrzegają jako koszt, a to należy postrzegać jako atut. 1300 mieszkań czy 1500 pustostanów to jest coś, na co czeka rynek, na co czekają przedsiębiorcy, co uruchomienie tego procesu spowoduje i z jednej strony rozwój gospodarczy, a z drugiej strony poprawę jakości standardu naszego
polega
życia.
Na tym, że w tym, co pan powiedział, to są szeroko zakrojone programy społeczne i rewitalizacyjne, takie mógłbym na prędce określić. Na to potrzebne są setki milionów złotych, jeżeli nie miliardy. Ktoś kiedyś policzył, to są dane z początku XXI wieku, że na Śródmieście Szczecina potrzeba 8 do 12 miliardów złotych. No to jest problem.
Proszę pana, proszę zwrócić uwagę, bo to nie są pieniądze, które wydać musi miasto. Jeżeli miasto w sposób mądry uruchomi przedsiębiorców, wspólnoty, wesprze te wspólnoty, to może być projekt cywilizacyjny dla miasta, który będzie motorem rozwoju i który skumuluje kapitał, nie tylko miejski, ale kapitał prywatny. To jest pytanie. Ja rozmawiałem ze szczecińskimi deweloperami, praktycznie chyba ze wszystkimi, których znam. Oni są zainteresowani udziałem w modernizacji Śródmieścia, tylko trzeba im przygotować ofertę. Trzeba
A propos deweloperów, trwa dobry czas dla deweloperów, ponad 9 tysięcy, w Szczecinie szczególnie, ponad 9 tysięcy wydanych pozwoleń na budowę, także miasto się rozwija, raczej się ludzie wprowadzają niż wyprowadzają. To, że jest mniejsza liczba mieszkańców, nie oznacza, że się nowych mieszkań nie buduje. Ale wróćmy do początków pańskiej kampanii. To było, zdaje się, 16 marca. W Wielki Piątek widziałem pańskie billboardy już.
Które... Nie, to niemożliwe. Moje billboardy widziałem 1 kwietnia.
Wielki Piątek, mam to zdjęcie w telefonie, jak chce pan, to mogę go panu przesłać. Wielki Piątek na ulicy, na jednej z ulic na Prawobrzeżu Szczecina wisiał już pański...
Dobrze,
ale to nieistotne.
Do 1 maja
16 marca...
Musiał mnie pan z kimś pomylić.
Tak, tak. Sławomira Nitrasa z Nitrasem, tym nowym. Panie pośle, jeszcze raz. 16 marca pan prezentował siebie w obecności Katarzyny Lubnauer i Grzegorza Schetyny jako kandydat na prezydent. To jest akurat prawda, prawda? Tamto zdanie też było prawdziwe.
Ale nie było.
Wiele miast wyprzedza nas o wiele długości. Nie możemy być miastem zaściankowym, a niestety stajemy się takim.
To takim.
Krzystek i PiS wstrzymują pewne decyzje, co powoduje, że stajemy się zaściankiem. To pan powtórzył, to jest cytat z głosu. Z 16 marca. Taka decyzja jest, czy dotyczy również in vitro. To tak pan jest. Powiedział. Czy pan naprawdę uważa, że problem dofinansowania ze środków publicznych zabiegów pozaustrojowych in vitro to jest problem najważniejszy, czy jeden z najważniejszych w kampanii? Dlatego, że jeszcze spojrzałem na pańskiego Twittera, tam właśnie to dofinansowanie in vitro ze środków miejskich, z kasy miejskiej jest na pierwszym planie, nieustannie.
Nie jest na pierwszym planie, ale
Wiele bardzo tweetów.
To jest problem, proszę pana, bardzo ważny. Ja konsekwentnie walczę o in vitro w Szczecinie od roku 2013, bo byłem inicjatorem uchwały z roku 2013.
Pańskim zdaniem to jest zadanie dla samorządu?
Proszę pana, przypomnę panu, że decyzją rządu Platformy Obywatelskiej istniał rządowy program dofinansowania in vitro. I on został zlikwidowany, kiedy zmieniła się koalicja w Polsce. Teraz ludzie są pozbawieni dofinansowania do in vitro i mamy sytuację taką, że na przykład mieszkańcy Warszawy, czy mieszkańcy Gdańska, czy mieszkańcy Poznania, czy mieszkańcy Szczecinka mają in vitro, a dofinansowanie do in vitro, a mieszkańcy Szczecina nie. Szczecin jest nowoczesnym miastem, jest miastem, w którym też ten problem występuje. Proszę pana, 20%...
Panie pośle, proszę się zdecydować, czy jest zaściankowym, czy nowoczesnym.
Nie, ja chciałem... Jest bardzo nowoczesnym. Natomiast rządzą nami ludzie o zaściankowej mentalności. PiS i pan
a to
prezydent
dosyć,
Krzystek.
Proszę pana, muszę panu powiedzieć, że to jest dosyć ciężkie do wykonania.
Ale pan zadał pytanie, czy to jest ważne. Chciałem
tak, ale chcę, ja tylko jedna uwaga, 20%. Że zaściankowi faceci robią nowoczesne miasta. To dosyć interesująca konstrukcja.
Ja mówiłem o mieszkańcach, proszę pana. Mhm. To są, jak pan wyjdzie na ulicę, wie pan, my zbieraliśmy podpisy w tej sprawie. 90% mieszkańców podpisuje się pod inicjatywą in vitro, bo ludzie tego chcą.
Na ten moment 4000 z groszem, to chyba nie wszyscy mieszkańcy.
W ciągu kilku dni zbierania podpisów. Ja jeszcze nigdy tak przyjemnie nie zbierało się podpisów i tak łatwo. Ale odpowiadając na pytanie pana, bo on jest bardzo ważne. Mieszkańcy Szczecina są pozbawieni tego dofinansowania i są pozbawieni wbrew swojej woli. Bo większość, wszystkie badania mówią, większość mieszkańców tego chce. Robi to pan prezydent Krzystek i politycy.
Czyli uważa pan, że samorząd powinien finansować tego rodzaju zabiegi i to jest zadanie również takiego miasta jak Szczecin.
W szpitalu, którym zarządza żona pana prezydenta Krzystka, od 3 lat stoi wyłączona aparatura do procedury in vitro. Ona kosztowała grube miliony złotych. Kupiona została za pieniądze rządowe. I decyzją dyrekcji tej placówki ona jest wyłączona. Wyłączona. Byliśmy kiedyś wiodącym ośrodkiem w tej sprawie, w kwestii in vitro. Dzisiaj jesteśmy przez pana prezydenta za ściankiem.
Panie pośle, pan rozpoczął kampanię billboardową jako pierwszy kandydat na urząd prezydenta w dużym miastach. Ale ja obserwowałem doskonale. Najprawdopodobniej jako pierwszy ogłosił swoją kandydaturę kandydat Platformy w Warszawie, ale pan z billboardami przedstawiającymi siebie wystąpił zdecydowanie spośród tych największych polskich miast jako lider.
Ma jakiś szczególny stosunek do billboardów. Albo szczególny stosunek do szczególnych billboardów.
Proszę mi powiedzieć, Wojciech Hermeliński, szef Państwowej Komisji Wyborczej, powiedział kilka interesujących zdań na ten temat. Przyznał, że w tej sprawie jest bezradny. Za chwilę mogę posłużyć się cytatem, ale nie chcę tego przedłużać.
Pamiętam ten cytat.
Pan lubi rozgrywać takie spotkania, czy brać udział w meczach, trochę łamiąc przepisy, albo balansując na granicach prawa, albo łamać prawo? Pańska domena?
Nie, proszę pana, to nie jest moja domena. Ja wiem, że pan próbuje to wmówić, albo jakąś nawet aktywność, albo moją domenę. Ja bardzo lubię grać fair.
A to jest interesujące i bardzo ciekawe, co pan powiedział. Za chwilę o tym graniu fair porozmawiamy.
W tej kampanii grali fair. Jak widzę wczorajsze, na przykład weekendowe festyny finansowane przez spółki Skarbu Państwa, na przykład Enea Oświetlenie, gdzie wszyscy politycy PiSu prezentują się jak jeden mąż. Kiedy widzę, jak Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie daje sprzęt, samochody politykom PiSu. Jak widzę, jak pan prezydent Krzystek wykorzystuje swoje możliwości, miejskie pieniądze, nie własne, miejskie pieniądze do tego, żeby się promować. Bo może pan pomylił moje billboardy, których nie było w marcu, z billboardami pana prezydenta Krzyska, tylko finansowanymi przez miasto, prezentującymi jego
opublikujemy,
kandydatów.
Opublikujemy, panie pośle, bo pan wraca cały czas do sprawy zupełnie przegranej.
Jeśli pan pozwoli. Bo
ja oczywiście, że pan pozwolę, ale pan taki mój zawód, wie pan co, pan wraca nieustannie.
To są momenty, proszę pana,
panie
kiedy
pośle,
ja mam
taką
poczucie, że wobec mnie gra się nie fair.
Panie pośle, ja naprawdę mogę od pana mówić głośniej i szybciej. No, i naprawdę nie
będzie to takie łatwe.
Nie, będzie to proste. Będzie to bardzo proste w moim wypadku, więc proszę nie próbować wchodzić na to pole, bo ja zaprosiłem pana, aby posłuchać pana i robię to kulturalnie i grzecznie, aby posłuchać pana, aby opowiedział pan. Ja się w ogóle nie unoszę. Jeszcze pan nie widział, kiedy się unoszę. W ogóle się nie unoszę. Posłuchać pana, żeby pan przedstawił swój program. I mam nadzieję, że w tej konwencji będziemy rozmawiać.
I chciałbym powiedzieć, chciałbym, żeby wszyscy grali fair. Chciałbym, żeby wszyscy grali fair, żeby nie wykorzystywali instytucji miasta, żeby nie wykorzystywali spółek Skarbu Państwa. To jest nie do pomyślenia zarządów Platformy Obywatelskiej, żeby jakiś prezydent czy wiceprezydent z Platformy wykorzystywał spółki Skarbu Państwa.
Muszę się w tej chwili uśmiechnąć, pan tak na poważnie.
Nie dość, że się pan unosi, to jeszcze się pan w jakiś sposób nerwowy śmieje. Zaczynam się
absolutnie niepokoić. Szczery, panie pośle, zupełnie szczery.
Dziękuję, że pan
nie nerwowy, dlatego że także Hermeliński mówi, że jest bezradny wobec tych działań różnego rodzaju kandydatów. Politolodzy uknuli nową definicję prekampanii. Coś takiego w Polsce powstało. Natomiast nie byli bezradni właśnie panowie z ZDITM-u i Enei, ponieważ zdjęli nielegalnie zawieszone... No, pan mówi, że ja panu przerywam, albo że jestem nadaktywny. Nie mogę dokończyć myśli, a pan już
pan
mówi...
Trochę pan jest.
A pan już mi mówi, że...
Ale proszę, niech pan skończy.
No dziękuję bardzo, panie bardzo pośle, proszę. Cieszę się bardzo. Więc Enea i ZDITM nie były tak nieaktywne i bezradne jak Wojciech Hermeliński i Państwowa Komisja Wyborcza i po prostu ściągnęły nielegalnie zawieszone przez pana plakaty. I pan mówi coś o grze fair.
Tak. Dlatego, że po pierwsze te plakaty zostały zdjęte przeze mnie, może pan je zobaczyć w moim biurze. Dlatego, że ta akcja była przewidziana na 3 dni i po 3 dniach te tablice pozdejmowaliśmy. To było zresztą w piśmie do ZDITM-u wyraźnie zaznaczone. Gdyby państwo byli na konferencji prasowej, to również państwo by to pismo dostali jako radio. I ja nie mam najmniejszej wątpliwości, że ZDITM, firma odpowiedzialna za to,
poczekam,
żeby te uliczki... A na co?
Na to, aż dokończy pan ten wątek.
A, to dziękuję. Że te uliczki, których ZDITM nie był w stanie wyremontować latami. Czy pan widział ulicę Lelewela, jak wygląda? Albo jak ulica Tatrzańska?
Panie pośle, ja zapytałem pana o nielegalnie wywieszone plakaty.
Proszę pana, one nie były nielegalne.
Były nielegalnie wywieszone plakaty, dlatego że ZDITM nie wydało zgody na zajęcie pasa drogowego.
Panie
pośle, pan pozwoli, że ja skończę choć jeden wątek. Więc nie uzyskał pan stosownej zgody. Być może były to działania nieeleganckie, bo kazano na tą decyzję zbyt długo czekać. Natomiast nadal pozostawały niezgodne z prawem.
Mogę
po prostu.
Się stosunkować teraz?
Proszę bardzo.
Bo pan już to drugi raz powtarza, ja nie zdążyłem odpowiedzieć. Więc powiem panu tak. Ja dopełniłem wszelkich formalności, złożyłem odpowiednie wnioski, udokumentowałem te wnioski, zapowiedziałem, że akcja będzie 3-dniowa i zamawiam pana, żeby wyjechać trochę z tego własnego zaścianka i zobaczyć, jak wygląda kampania w Niemczech, jak wygląda kampania we Francji czy w Wielkiej Brytanii. Właśnie tak, na takich
nie wygląda tak, a teraz że kandydat...
A teraz pozwoli nie pan, wygląda... że pan mi przerwa,
tak? Proszę bardzo.
Wygląda dokładnie tak. Nikt nic nie nakleja na murach, nikt niczego nie brudzi, tylko na estetycznych tablicach, na lampach wiesza się reklamy. Ja chciałem zwrócić uwagę mieszkańcom konkretnych ulic, 170 ulic w Szczecinie, takich jak ulica Stalmacha, że one mogą wyglądać lepiej, że ja je wyremontuję. Nie mogłem robić tego w innych miejscach, tylko na konkretnych ulicach. I jestem zadowolony z tej akcji, dlatego że mam wielki odzew od ludzi, którzy mówią tak, piszą. Wreszcie ktoś zauważył Tatrzańską, wreszcie ktoś zauważył...
Zdążę.
Tak, zdąży pan. Mm-hmm. Wreszcie ktoś zauważył Brodzińskiego, wreszcie ktoś zauważył Wincentego Pola czy Ostrawicką, jak one wyglądają. Tak piszą mieszkańcy. Cieszę
panie pośle,
się, że zastąpiłem w tej materii ZDITM.
Dobrze, panie pośle, to, że pan napisał podanie i oznaczył pan czas i termin jako 3-dniowy, nie znaczy, że działał pan zgodnie z prawem. No na miły Bóg, są kwestie zero-jedynkowe, panie pośle. Pan mówił 3 minuty, ja pozwolę sobie na 30 sekund. I w sprawach oczywistych, no nie spierajmy się. Działał pan nielegalnie, zgodnie z prawem, bo lubi pan w ten sposób działać i działać na granicy prawa.
Teraz już pan jest niegrzeczny jako gospodarz.
Po to, żeby osiągać założone cele polityczne. Ja to potwierdzę
dla
jeszcze
remontu
tak.
Remontu Tatrzańskiej jestem w stanie
ale ja jestem
położyć,
z całym sercem razem z panem za remontem Tatrzańskiej. Tylko chodzi o to, żeby działać... No jako dziennikarz mogę niewiele, jako prowadzący czas reakcji trochę.
A ja jako polityk staram się nie być bezradny.
Aha, także to ustaliliśmy.
A ja jako polityk staram się nie być bezradny.
Jeszcze jedna kwestia, którą
prawem,
chciał...
Bo za poza prawem to działo Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.
To jest pańska opinia.
I tak
jeszcze
ja
jedna...
Pańska.
Nie, ja się opieram na tym, co mówią instytucje ustami swoich rzeczników. I oni twierdzą,
dobrze,
że źle złożył pan wniosek, ponieważ nie na odpowiednich drukach, nie uzyskał pan na to zgody, a wracając do Republiki Federalnej Niemiec czy Francji, to w momencie, kiedy będzie przyjęte tego rodzaju prawo i tego rozwiązania, takie rozwiązania jak we Francji i w Niemczech, to będzie mógł pan działać dokładnie tak jak w Niemczech i we Francji, czyli na trawniczkach stawiać sobie billboardy metr na metr w każdym dowolnie wybranym przez siebie
miejscu. Czy pan pozwoli? Chcę panu powiedzieć, że takie regulacje działają również na przykład w Białogardzie, w naszym województwie i nie rządzi tam polityk Platformy Obywatelskiej.
No to fantastycznie, gdyby więc pan kandydat z Białogardu, byłoby w ten sposób zadziałać. Ale ja jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć.
Ale ja chciałbym w tej sprawie, bo nie mogę tego...
Ale za chwileczkę się pan do tego odniesie, bo jest 8:54. Ja mam dla pana jeszcze kilkanaście pytań. Nie zdążymy. Będę musiał pana zaprosić jeszcze raz.
A ja nie będę mógł na nie odpowiedzieć, to nie będzie
rozmowa. Pański sztabowiec, o wiarygodności rozmawiamy, bo rozumiem, że wiarygodność w polityce jest istotna.
Ja nie wiem, o kim pan mówi.
Nie mówię o panu. Zadaję pytanie. Czy wiarygodność w polityce jest istotna?
A czy wiarygodność w radiu jest istotna?
Tak, jest istotna.
No
w związku z tym,
dlaczego pan polityków PiSu, a walczy z politykami...
Ja tego się spodziewałem zdecydowanie w drugiej minucie rozmowy. Wie pan, myślałem, że stać pana na więcej, panie pośle.
Ja się nie muszę tak unosić jak pan.
Ale ja myślałem, że stać pana na więcej, że jest sytuacja tego rodzaju, że pan mi przyniesie na przykład naklejkę, jestem z PiSu albo jestem kimś takim.
Panu?
No,
dlaczego miałbym przynieść panu jakąś naklejkę?
Ale wróćmy do merytorycznej rozmowy. Panie pośle, proszę mi dać dokończyć.
No ale to pan mi daj dokończyć, bo pan zadaje pytanie.
Oddam panu 4 minuty do końca 9, naprawdę. Jeśli chodzi o wiarygodność w polityce, ona jest istotna czy nie?
Proszę pana, jest. Tak samo dotyczy to polityków, jak i dziennikarzy.
Fantastycznie. W związku z tym chciałem pana...
jest bardzo ważny.
Tak, obiektywizm. Obiektywizm. Teraz pytanie jest następujące. W związku z tym, że wiarygodność jest bardzo istotna, a pan swoimi działaniami, być może nie do końca jest wiarygodna, dla niektórych w ogóle niewiarygodny.
Ale dlaczego pan tak mówi? To jest przecież nieuczciwe, co pan robi teraz. Jak pan może mówić
pan
takie rzeczy?
Otacza pan się jeszcze również sztabowcami.
Pan jeszcze nie zadał pytania, a już pan postawił tezę, że ja jestem dla kogoś niewiarygodny. Jak można tak
wynika pana, to z tych działań,
o których... pyta pan o ulubiony styl pływacki. A do mnie pan mówi o jakiejś wiarygodności, nie zadając pytań. Niech pan zada pytanie, a nie stawia tezy.
Właśnie staram się.
Ale pan stawia tezy. Ja bym do pana mówił, że pan jest nieuczciwy,
nieelegancki. Proszę, pan 6 razy powiedział, nie ma żadnego problemu.
I tak uważają ludzie, a nie zapytał pana, o co chodzi. No
pański sztabowiec Wojciech Dorżynkiewicz w ramach wiarygodności, to jest pytanie o polityce, chce budować nowe biblioteki na Prawobrzeżu, jeździ obok pana zamiatarką, jednocześnie nie płaci długów w bibliotekach. Kolejny z pańskich sztabowców mówi o tym, że za publiczne pieniądze na terenie Solidarności, tak, prywatnej posesji oświetla się pomnik, tak, Lecha Kaczyńskiego.
To prawda.
Znaczy, to jest prawda, dla pana.
A widział pan rachunki za to? Ja widzę, ja tam mieszkam niedaleko, proszę pana. Ja codziennie widzę pracowników Enei Oświetlenie, którzy poprawiają coś przy pomniku, który stoi w pasie drogowym, który ZDITM, ja nie wiem, czy wydał zgodę na zajęcie pasa drogowego. W Szczecinie jest tak, ZDITM, rządzony przez polityków PiSu, ludziom nalicza opłaty za szyld paprykarza na Wojska Polskiego albo za zrobienie nowej elewacji. Wie pan o tym? Robi pan nową elewację i płaci pan za zajęcie pasa publicznego, drogowego. A czy PiS zapłacił za pomnik Kaczyńskiego zajęcie pasa drogowego? On stoi w pasie drogowym. Widział pan jakieś dokumenty? Ja bym chętnie zobaczył. Nawet na jakimkolwiek urzędowym druku, o którym pan wcześniej mówił. Chciałbym zobaczyć te rachunki z Enei za zrobienie dodatkowego oświetlenia. Dlaczego państwowa firma robi oświetlenie? Czy jak pan w ogródku chce sobie lampę zamontować, to pan Enei oświetlenie wzywa? Czy prywatną firmę? Ja chcę zobaczyć rachunki. Dopóki nie zobaczę tych rachunków, będę twierdził, że to jest robione za państwowe pieniądze. To nie na mnie. Nie na mnie w tej sytuacji. I nie na panu Jaskulskim, Patryku, którego wiarygodność pan tu nie wiem dlaczego podważa. Leży udowodnienie, że nie za państwowe pieniądze to zostało zrobione, tylko na państwowej firmie, która na prywatnej działce wykonuje tego typu usługi. Mnie to oburza. Oburza to mieszkańców Szczecina, że ten pomnik został postawiony, nie pytając ich o zdanie. Oburza mnie, proszę pana, to, że politycy i pan prezydent Krzystek w Szczecinie nie dofinansowują od 5 lat in vitro, a dofinansowują na protechnologię. Kiedy tylko program rządowy się pojawił, bez zgody Rady Miasta, pan Krzystek i politycy PiSu dofinansowują jako jedyni w Polsce, i to wtedy mówię o zaściankowości rządzących w Szczecinie, program na protechnologii. GUS-ła dofinansowują, a nie chcą dofinansować prawdziwej metody, którą leczy się bezpłodność w Polsce i na świecie.
Zasada w prawie rzymskim i w cywilizacji zachodniej jest następująca, że ten, kto stawia oskarżenia i stawia zarzuty, ma obowiązek
pana,
je udowodnić.
Ja nie stawiłem
pan
żadnych zarzutów.
Pan postawił zarzut, że, już mówię jaki, że na prywatnej, ustami swojego sztabowca, że na prywatnej posesji, to są młodzi demokraci, którzy z panem bezpośrednio współpracują, że na prywatnej posesji należącej do Związku Zawodowego NSZ Solidarność.
Którą dostała od państwa za darmo.
Enea, to wiele lat temu.
A pan dostał coś, więcej dostałem za darmo. A Solidarność
Enea
dostała
finansuje z własnych środków oświetlenie pomnika Lecha Kaczyńskiego. Rzeczniczka Enei mówi, że zostało komercyjne zlecenie.
A pan jest rzecznikiem? Pan się zachowuje jak rzecznik pisowskiej Enei teraz.
No,
się pan zachowuje.
No, brawo,
a widział pan dokument od rzecznika?
Panie pośle,
czy pan widział ten dokument?
Spełnia pan moje oczekiwania, żeby pana, w końcu powiedzieć, że jestem rzecznikiem
pisowskiej
Enei.
Powiem panu więcej.
A powiem panu
ja
chyba,
spełniam
że
oczekiwania
chodzi...
coraz większej ilości szczecinian, którzy mają tego dość. Mają tego dość, tego sposobu rządzenia miastem, że są prywatni ludzie, którzy dostają wszystko od miasta, a są inni, którzy nie dostają nic. Ludzie, którzy dostają mieszkania za darmo, ludzie, którzy dostają różne rzeczy miasta za darmo, ludzie, którym się w ogródkach robi oświetlenie, a inni wszyscy czekają na to, żeby lampę na ulicy zamontować. Niech pan pojedzie
Enei
na Jodłową, na Kaliny i zapyta ludzi, ile czekają na lampę.
Panie pośle,
ile czekają na lampę? Od tej samej Enei oświetlenie. Bo Kaczyński jest oświetlony już z każdej strony. I nikt nie chce pokazać rachunków za to, co zapłacił. A pan się powołuje na rzeczniczkę. Rachunek, proszę pana. Proszę pokazać, że ktoś za to zapłacił.
I jak pokaże rachunek, to pan wtedy powie, że pan bardzo przeprasza.
Jak dziennikarze mediów publicznych przestają być dziennikarzami i nie są dociekliwi w stosunku do rządzących, to my będziemy za nich.
Panie pośle, rozumiem, że jak Enea przedstawi rachunek, to
widział pan go?
Panie pośle, jeżeli Enea pokaże rachunek, to wówczas będzie pan w tym studiu przepraszał za wszystkie
pana,
wypowiedziane słowa.
Niech pokażą rachunek, ja chcę go zobaczyć.
Przeprosi pan, czy nie?
Jak ja panu udowodnię, że ZDITM działało bezprawnie i że PiS i Krzystek dostaną zgody w ciągu jednego dnia, to pan będzie przepraszał. Będzie pan przepraszał?
Jeszcze za co? Za co?
Bo za nie to, zrozumiałem. Ja też nie zrozumiałem.
Nie zrozumiałem, nie, bo ja pana pytam, czy
ja
jeżeli...
Ja w ogóle coraz powiem szczerze, w mediach publicznych coraz mnie nie rozumiem.
To zauważyłem.
No wie pan, ile ludzi to zauważa?
Ja wiem, setki, tysiące. Jeszcze raz pytam, jeżeli się okaże, że Enea zrobiła to za pieniądze komercyjne,
ale niech pan to pokaże.
Na komercyjne,
Nie, ja mam to pokazywać. A zadam pytanie, pan jako dziennikarz zapytał
Enea, przeprosi poprosił, i wyrazi ubolewanie na antenie?
Najpierw niech pan pokaże te rachunki. Najpierw, ja nie będę przepraszał hipotetycznie.
My możemy...
Pan jako dziennikarz nie powinien mi nie pytać, tylko Enea, dlaczego nie pokazali tych rachunków?
Nie, pan jako polityk
pan
odpowiedzialny.
Ja jestem odpowiedzialny. Moją
jako odpowiedzialny polityk powinien, panie pośle, pan pamiętać, że za słowa swoje odpowiada się.
Proszę pana,
jeżeli się okaże, że nie jest to prawdziwe, co pan powiedział, to ale, poniesie pan za to konsekwencje.
A jakie pan ma podstawy twierdzić, że to jest nieprawdziwe?
Na razie są takie podstawy, że rzeczniczka Enei powiedziała,
ja
że jest komercyjne zlecenie.
Ja nie wierzę rzeczniczce
Enei, w ten sposób można zbić każdy argument.
Bo pan Kądziołka jest politykiem PiSu. Proszę pana, gdyby nie
natomiast...
my, my zastępujemy dziennikarzy. Gdyby nie my, to wszyscy byliby przekonani, że w stoczni
miło
się buduje
się z panem
prom, a tam tylko rdzewieje stępka.
Miło mi się z panem rozmawia, ale już przekroczyliśmy czas na tę rozmowę naprawdę o 4 minuty.
Do zobaczenia,
jest 9:01.
Do zobaczenia
minuta.
Za kolejne 3 lata, rozumiem.
A jeśli chodzi o Enea, to przypomnę, że w Enei w zarządzie, jest członkiem zarządu, jest jeden z byłych polityków Platformy Obywatelskiej. Także jeżeli dobrze pamiętam, to ona nie stała taka pisowska.
Proszę pana, ja nie znam tego polityka.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Sławomir Nitras był naszym gościem.